I nawet atmosfera dymisji, tego, że opozycja chce pan odwołać, nie rusza pana, tak?
Jakby pan redaktor przeczytał ten wniosek opozycji o wodę...
Przeczytałem, tak. Sporo błędów tam jest.
Więc jak ktoś tak napisał, to niech wskaże konkretne przykłady, bo ja takich nie znam. A wie pan, o co mi chodzi? No i mi też o chodzi. No, niedawno mieliśmy problem z Niemcami, teraz mamy problem z Rosjanami. No myślę, że tu nie o język chodzi, tylko o ludzi, więc ja bym tutaj nie przesadzał.
Witam Państwa, Kamil Szewczyk, to jest Wieczorny Ekspres. Dzisiaj naszym gościem jest minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek, ale zanim oddamy głos i zanim porozmawiamy, panie ministrze, to powiem o sądzie. Czy twoim zdaniem międzynarodowa pozycja Polski rośnie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości? Prosimy bardzo o zadawanie pytań, komentowanie na czacie naszym gościom. Oznaczajcie Państwo na początku wiadomości hashtagiem pytanie. Panie ministrze, pan miał być w studiu, ale zdalnie pan jest, rozumiem.
Bo mamy dużo obowiązków, więc cieszę się, że mogliśmy się w ten sposób połączyć.
Okej, okay, a jak pańska noc dzisiaj, nie przez pana, czy raczej dobra noc to była w kontekście...
Ja jako człowiek uczciwy i sprawiedliwy, przynajmniej starający się takim być, zawsze śpię bardzo dobrze.
I nawet atmosfera dymisji, tego, że opozycja chce pan odwołać, nie rusza pana, tak?
Jakby pan redaktor przeczytał ten wniosek opozycji o wodę...
Przeczytałem, tak. Sporo błędów tam jest.
Widzi pan, co tam jest napisane, w związku z tym poważnie tego traktować nie można. Mhm.
Panie ministrze, wczoraj pan nie przyszedł na komisję sejmową. Wysłał pan wiceministra Rzymkowskiego. Dlaczego? Bał się pan? Opozycja zarzuca, że pan się bał.
Zawsze tak robię, nie chodzę na komisję edukacji, dlatego że szczególnie niektóre panie posłanki są tak agresywne i taką nienawiścią zieją, że jak tylko słyszą nazwisko Czarnek, to już dostają jakiś drgawek, a jakbym tam był na miejscu, to happeningów, spektakli, połajanek byłoby 5 razy więcej, to nikomu nie służy. Pan minister Rzymkowski łagodzi obyczaje, doskonale odpowiadał na pytanie, wypunktował to, co tam państwo powiedzieli. To jest stała moja praktyka, przecież pan wie, panie redaktorze i szanowni państwo, wiecie, że na komisje sejmowe chodzą moi wiceministrowie, robią to znakomicie, są merytorycznie przygotowani.
Panie ministrze, i minister Rzymkowski odrobił lekcję, broniąc pana wczoraj?
Oczywiście, że tak. Zresztą zawsze pan minister Rzymkowski jest świetnie przygotowany do tego, co robi. I wczoraj też znakomicie wypadł. Mhm.
Panie ministrze, za kilka godzin będzie pan jeszcze ministrem edukacji i nauki, czy jednak nie? Jak pan to widzi? Czy opozycja odwoła pana, czy ocali?
Panie redaktorze, poczekajmy, to jest Sejm. Tutaj jest wszystko możliwe. Jeśli zbierze się 231 posłów, którzy zechcą zagłosować za wotum nieufności, to oczywiście będę odwołany i przestanę być ministrem edukacji i nauki. Jeśli nie będzie 231 głosów za odwołaniem ministra Przemysława Czarnka, to minister Przemysław Czarnek dalej będzie pełnił swoją funkcję. To jest demokracja, tutaj większość decyduje. W przypadku wotum nieufności większość ustawowej liczby posłów, czyli 231 musi głosować za wotum nieufności, żeby ono rzeczywiście było zaakceptowane przez Sejm.
Jasne, panie ministrze, w uzasadnieniu czytam w uzasadnieniu opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec pana można przeczytać tak. Jest składany w sytuacji ów wniosek, w której polski system edukacji, między innymi w wyniku działań i zaniechań ministra Czarnka, znajduje się na skraju katastrofy. Proszę się odnieść do tego. Czy rzeczywiście jest taka katastrofa, czy nie?
No odnoszę się najprościej, jak to tylko możliwe. W latach 12, 13, 14, 15 subwencja oświatowa nie tylko nie rosła, ale zmalała, a podwyżki wynagrodzeń były 0%. Odkąd rządzimy, podnieśliśmy subwencję oświatową o 60% z poziomu niecałych 40 miliardów do 64 miliardów złotych. O 60% tylko w ciągu 6 w zasadzie lat. Podnieśliśmy wynagrodzenia dla nauczycieli najmniej zarabiających średnio o 75%, dla najlepiej zarabiających blisko 50%. Tamci podnosili 0% przez całą swoją drugą kadencję. Wyłożyliśmy z rządowych pieniędzy na inwestycje samorządowe edukacyjne, w tym również informatyczne, ponad 8 miliardów złotych, a zapowiadaliśmy 2 miliardy. I to jest edukacja na skraju katastrofy. No przecież to są żarty.
Ale jeszcze do niedawna, panie ministrze, przyzna pan, że płace nauczycieli tych początkujących były na poziomie minimalnej, prawda? Coś jest nie ale tak, panie
ministrze. Ale tę minimalną, panie redaktorze, przypomnijmy wszystkim państwu, kto podnosi wynagrodzenie minimalne i kto zapowiedział, że podniesie wynagrodzenie minimalne o ponad 100% i to zrobił? Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli jedynym osiągnięciem Platformy Obywatelskiej i PSL-u było utrzymywanie skandalicznie niskiego wynagrodzenia minimalnego i nieco tylko ponad to skandalicznie niskie wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenia minimalnego najmniej zarabiających nauczycieli, no to gratuluję sukcesu. Powtarzam, nauczyciele najmniej zarabiający w ciągu tych 7 lat naszych rządów uzyskali podwyżkę w wysokości średnio 75%. Przypomnę, 12, 13, 14, 15 rok, a nie było wojny, nie było COVID-u, to były podwyżki 0%.
A czy dodatek inflacyjny będzie dla nauczycieli? Ale,
panie redaktorze, 75% to jest zdecydowanie ponad inflację. Jak pan policzy inflację z ostatnich 7 lat, to panu nigdy nie wyjdzie 75%. A tylko w ostatnim roku, kiedy ta inflacja rzeczywiście jest bolesna dla wszystkich, także dla nauczycieli, mamy, proszę państwa, podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 35%. Licząc styczeń 2022 roku do 1 stycznia 2023. I jeszcze jedna rzecz, będę o tym mówił dzisiaj z mównicy sejmowej. Potężne oszczędności nauczycieli, jeśli chodzi o podatek w wyniku Polskiego Ładu. Dużo podatku zostało w kieszeniach nauczycieli. To wszystko będę dzisiaj mówił z mównicy sejmowej.
Kolejny cytat z uzasadnienia wniosku o wyrażenie wotum nieufności. Sytuacja jest tak zła, że dyrektorzy zmuszeni są prosić o pomoc emerytowanych nauczycieli i nauczycielki. Obecnie w szkołach pracuje około 45 tysięcy takich osób. Co pan na to, panie ministrze?
Jak chodziłem do liceum Zamojskiego w latach 92-96, to chyba nawet w 3 przypadkach emerytowani nauczyciele przychodzili do szkoły, żeby zastępować swoich albo chorych kolegów, albo młodszych, albo tych, którzy odchodzili ze szkoły. Zawsze była taka sytuacja. A 45 tysięcy nauczycieli na 700 tysięcy nauczycieli, no to jest, szanowni państwo, jeśli dobrze w tym momencie policzę, około jakieś 6-7%. 93% to nie są emeryci. Czy przeszkadza komuś to, że 6-7% spośród kadry nauczycielskiej to są emeryci, którzy dalej chcą pracować w szkole? Mi to nie przeszkadza.
Okej, ale no, mówi pan o podwyżkach dla nauczycieli i tak dalej, ale też jednocześnie są zapowiedzi, pan też o tym mówił, że część nauczycieli tak trzeba będzie jednak zwolnić. To ma związek z niżem, prawda?
To nie trzeba będzie zwolnić, tylko trzeba by było zwolnić, gdybyśmy nie podejmowali działań wyprzedzających, takich jak podejmujemy, czyli przywrócenie emerytury nauczycielskiej, uprawnienia, które nauczyciele utracili kiedy? W 2009 roku, kiedy pan premier Tusk był premierem, a pani Hall była ministrem edukacji, Platforma z PSL-em. Przywrócenie tej emerytury nauczycielskiej po 20 latach pracy przy tablicy jest konieczne, dlatego że w perspektywie następnych 4-5 lat ubędzie z polskiego systemu oświaty, łącznie z uczniami ukraińskimi, bo mamy nadzieję, że wojna zakończy się przecież, około 500 tysięcy uczniów. To przecież państwo sami rozumiecie, że jak będzie 500 000 uczniów mniej na 4,5 miliona uczniów, no to zdecydowanie będzie również mniej godzin w szkole. Przywrócenie emerytury nauczycielskiej spowoduje, że nikt nie będzie musiał być zwalniany, a ci, którzy będą mieli już wiek emerytalny, ten 20-letni przy tablicy, będą mogli po prostu odejść na emeryturę. To są działania wyprzedzające, przewidujące to, z czym się będziemy borykać. Również wbrew temu, co tu jest napisane w tym wniosku, bo tu jest napisane, że my nie przewidujemy. A kto przywraca emeryturę nauczycielską? Którą nauczyciele utracili w 2009 roku, panie redaktorze.
Czy często spotyka się pan z premierem?
Bardzo często, co najmniej raz w tygodniu, kiedy jest Rada Ministrów.
A z ministrem finansów?
Koło ministra finansów to nawet siedzę, koło pani minister finansów na Radzie Ministrów, więc rozmawiamy bardzo często, także również podczas Rady Ministrów.
Pytam, panie ministrze, w kontekście takim, czy zawalczy pan o większe podwyżki dla nauczycieli?
Bezwzględnie tak. Ja to powiedziałem. My podnieśliśmy te wynagrodzenia bardzo mocno. Tylko w tym roku ponad 11 miliardów złotych subwencji oświatową podnieśliśmy. I tu dziękuję pani minister Magdalenie Rzeczkowskiej, natomiast i pani minister finansów, i panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Natomiast bezwzględnie twierdzę, że nadal musimy podnosić wynagrodzenia nauczycielskie. Jeśli tylko wojna na to pozwoli, sytuacja na rynku, sytuacja finansowa, gospodarcza, na pewno te podwyżki będą w kolejnych latach i to będą duże podwyżki, tak jak to robimy do tej pory, bo nauczyciele muszą więcej zarabiać. Muszą też zmienić system pracy i mamy gotową reformę, którą będziemy wdrażać już w następnej kadencji.
Panie ministrze, kolejny cytat, może ostatni, z wniosku. Resort edukacji pod kierownictwem Przemysława Czarnka, zamiast zachęcać do dialogu i wychowywać w duchu demokracji i szacunku, podważa wszelką aktywność, która nie mieści się w ideologicznych ramach ministra i zamiast niej promuje konformizm, bierność, uległość wśród pokoleń, od których zależeć będzie przyszłość Polski. I co pan na to?
Nic, bo nic takiego nie robię, więc jak ktoś tak napisał, to niech wskaże konkretne przykłady, bo ja takich nie znam.
No, zarzuca się panu różne rzeczy też, że pan nie szanuje środowiska LGBT i tak dalej. Jak pan to widzi?
Środowiska LGBT to są środowiska, które absolutnie promują postawy, które w moim przekonaniu są niemoralne i zawsze to mówiłem, nigdy nie będę popierał tego rodzaju postaw. To nie jest kwestia braku szacunku, tylko przede wszystkim szacunku dla wartości i to wartości chrześcijańskich, na których to społeczeństwo od 1057 lat wbrew lewicy funkcjonuje.
Szanowni Państwo, nasi widzowie, możecie zadawać cały czas pytania na czacie i komentować. Oznaczajcie je Państwo na początku wiadomości hashtagiem pytanie i wracamy do rozmowy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem. Czy będzie trzecie podejście do Lex Czarnek?
Bez wątpienia już w nowej kadencji, jeśli chodzi o inicjatywę rządową bądź inicjatywę poselską w tej kadencji, na inicjatywy rządowe i poselskie w tym zakresie nie ma już czasu. W związku z tym, jeśli nie pojawią się żadne inicjatywy oddolne obywatelskie, to na pewno w tej kadencji już nie będzie tego podejścia, ale na początku następnej kadencji na pewno wracamy do zmiany prawa oświatowego tak, żeby dać możliwość, realną możliwość rodzicom decydowania o tym, na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzą ich dzieci.
A jeśli nie będzie takiej możliwości, będzie pan ministrem już edukacji w przyszłym rządzie, no bo nie wygracie wyborów, załóżmy, bo jest taka hipoteza też.
Oczywiście, ja oczywiście zakładam, że wygrywamy wybory i na jesieni dalej resort jest w resorcie z minister Prawa i Sprawiedliwości. Być może będzie to inna osoba, ale ja na pewno będę postulował.
Chciałby pan być w przyszłym rządzie, jeśli PiS wygra, chce pan być dalej ministrem edukacji, tak?
Jeżeli PiS wygra, a jestem o tym przekonany stuprocentowo, to będą decydować o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości z panem prezesem Kaczyńskim i premier rządu Rzeczypospolitej
Polskiej. Ale zadania się pan podejmie, jeśli pan dostanie taką propozycję.
No, oczywiście, że tak. Ja nie uciekam absolutnie. Broń Boże, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo reform mamy przygotowanych, więc jeśli tylko będzie taka decyzja, to ja z przyjemnością to będę robił.
A może premierem pan by chciał zostać?
Nie, dziękuję. Ja, minister edukacji i nauki, to jest bardzo ważna funkcja. Mamy znakomitego premiera i znakomitych kilka innych osób w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, które w razie czego mogłyby też zostać premierami. Znam swoje miejsce w szeroko.
Panie ministrze, chodziły takie plotki w przeszłości, że pan ma zakusy na zostanie też ministrem sprawiedliwości. Miał pan, ma pan nadal?
Ale to nie ja, tylko zakusy to mieli dziennikarze z różnych stacji telewizyjnych i to dwukrotnie. Pierwszy raz na początku tej kadencji, kiedy jeszcze nie byłem ministrem edukacji, gdzieś tam wrzucono mnie w ten wirnik, prawda, kandydatów na ministra sprawiedliwości. Nawet ogłaszano już w niedzielę, pamiętam, po południu, że zostanę ministrem sprawiedliwości. A drugi raz niedawno czytałem o tym, że mam zostać ministrem sprawiedliwości. Ale to nie są moje jakieś intencje, tylko to są intencje dziennikarzy, którzy tego rodzaju fakty prasowe kreują.
Czyli najlepiej pan się czuje w resorcie edukacji, tak?
To nie jest kwestia czucia i samopoczucia, tylko kwestia realizacji konkretnych punktów programowych, które są założone przede mną. Realizuję je konsekwentnie, punkt po punkcie. Wiele z nich jeszcze zostało do zrealizowania.
Panie ministrze, pierwsze pytanie od widzów. Zacytuję. Proszę posłuchać. Nauczyciele oprócz rodziców wychowują i uczą młode pokolenie, od którego zależy nasza przyszłość, a jednak wciąż obserwujemy spadek autorytetu i prestiżu zawodu nauczyciela. Dlaczego tak się dzieje? Mówią o tym sami nauczyciele.
Dlatego, że zmienili się rodzice na przestrzeni tych 30 lat. Kiedyś było nie do pomyślenia, pan redaktor jest zapewne ode mnie młodszy, a przynajmniej na takiego wygląda. Natomiast ja pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej czy do szkoły ponadpodstawowej i tu nie było dyskusji z nauczycielem. Nauczyciel był autorytetem, bo to nauczyciel oceniał ucznia, nauczyciel stawiał uwagi i oceny adekwatne do wiedzy ucznia i informował rodziców o ewentualnych brakach i zaległości. Nie było tutaj dyskusji. Dziś niestety roszczeniowość części, tylko rodziców jest tak duża, że nauczyciele często są stawiani pod ścianą.
No właśnie, potrzeba te komitety oszalałych matek, rodziców, prawda? Czy nauczyciele nie są w tym wszystkim właśnie spychani gdzieś dalej i że władza rodziców jest nadrzędna? A nie powinno tak być według pana, tak?
Dlatego w każdej szkole, w której się pojawiam, zadaję pytanie, kto jest najważniejszy w szkole? I odpowiadam, nauczyciel. Bo jeżeli postawimy sprawę na głowie, to uczeń będzie oceniał nauczyciela i rodzice będą oceniali nauczyciela, a nie nauczyciel ucznia i nie będzie informował rodziców, bo się będzie bał, no to szkoły już nie będzie. To już nie będzie szkoła, to będzie jakieś wariactwo. Trzeba wrócić do pełnego autorytetu nauczyciela i do ochrony prawnej nauczyciela. Mamy również na to pomysł, żeby wzmocnić ochronę prawną nauczyciela, bo to też podbuduje jego prestiż, jego autorytet.
Jasne. Drugie pytanie też od naszych widzów. Cytuję, w dobie technologii cyfrowej, panie ministrze, dzieci coraz gorzej radzą sobie z psychiką, relacjami z rówieśnikami. Może warto wprowadzić przedmiot, na przykład podstawy psychologii do szkół? Bez oceniania oczywiście, tak?
Myśmy, szanowni państwo, widząc te wszystkie problemy, już w zeszłym roku uruchomili 3 miliony godzin zajęć psychologicznych za 200 milionów złotych, a dodatkowo zwiększyliśmy etaty psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów z 22
tysięcy. Tylko to nie jest w ramach, prawda, podstawy programowej. Może warto wpisać przedmiot podstawy psychologii, prawda?
Nie sądzę, panie redaktorze. Od tego są również godziny wychowawcze. Być może trzeba by na godzinach wychowawczych prowadzić pewne zajęcia tego rodzaju. Ja bym nie rozbudowywał podstawy programowej, ja bym raczej ją próbował ograniczać po to, żeby wygospodarować więcej godzin na tak zwane zajęcia miękkie, o których pan redaktor mówi, czyli zajęcia, które będziemy budować relacje rówieśnicze. Specjaliści twierdzą, że w przypadku kłopotów natury psychologicznej dzieci i młodzieży dobry przyjaciel jest w stanie zdziałać wcale nie mniej niż dobry psycholog. Te relacje rówieśnicze muszą być kreowane i budowane właśnie na tych zajęciach miękkich, wówczas kiedy nie będzie tego tak zwanego zakuwania.
To niestety wie pan, co się dzieje w polskich szkołach. Ja nie generalizuję, no ale są bójki, są ostatnia głośna sprawa w Zamościu, prawda?
Kiedy pan chodził do szkoły? Jak ja chodziłem do szkoły, też były różnego rodzaju rzeczy, tylko tego się nie nagrywało. Dzisiaj dzieci mają, każdy ma kamerę i nagrywa, chwali się niestety tym. Ale proszę zwrócić uwagę, że według statystyk policyjnych przestępstwa młodocianych zmalały, jeśli chodzi o ich ilość i procent udziału w ogólnej liczbie przestępstw popełnianych w społeczeństwie. Więc ja bronię polskiej młodzieży. Tak, zdarzają się brutalne przypadki, trzeba na nie absolutnie bezwzględnie reagować. No, nie wrzucajmy całej młodzieży do jednego worka. Naprawdę mamy znakomitą młodzież.
Nie wrzucamy, panie ministrze. Pan doświadczał też w przeszłości w szkołach różnych sytuacji, czy nie? Czy jednak?
Osobiście, nawet osobiście.
Ale co, bił się pan w szkole?
Ja raczej byłem rozjemcą, ale zdarzały się różne sytuacje nieprzyjemne. Myślę, że każdy z nas ma różne doświadczenia. Trochę urwisowstwo uważam, że było. Powtarzam, nie bagatelizuję żadnych tych przypadków, które były ostatnio nagłośnione. Reagujemy na nie bezwzględnie i reagować będziemy. Natomiast nie wrzucajmy całej młodzieży do jednego worka. Naprawdę mamy jeszcze znakomitą młodzież, świetnie wychowywaną.
Smartfony. Czy powinny być zakazane w szkołach? Bo to też jest problem.
Ja osobiście jestem zwolennikiem zakazu smartfonów w szkołach.
Telefony komórkowe, tak? Smartfony.
Używania ich i na lekcjach, i na przerwach. Nie jestem oczywiście zwolennikiem zakazu przynoszenia do szkoły, bo mogą być w szafkach, w których są przechowywane, po to, żeby mieć ewentualny kontakt z rodzicami. Rodzice też mają różne aplikacje, przy pomocy których śledzą drogę ucznia do szkoły i trzeba im po prostu na to pozwolić. Natomiast używanie komórek, smartfonów na lekcjach i podczas przerw w moim przekonaniu powinno być zakazane. I w wielu szkołach, także w Warszawie, ten zakaz już od lat obowiązuje. Zachęcam wszystkie szkoły do tego rodzaju działania. To jest w ich kompetencjach. Również w wytycznych będziemy się do tego pewnie odnosić. Prace w tym względzie trwają. Zrobiliśmy również sondaż wśród dzieci i młodzieży w całej Polsce, w poszczególnych województwach. Rada do spraw dzieci i młodzieży przy ministrze edukacji taką sondę przeprowadziła. I wielu uczniów zdaje sobie sprawę z tego, że rzeczywiście lepiej rozmawiać, lepiej się wspólnie bawić, lepiej wspólnie grać na przerwie, niż wpatrywać się w komórkę czy w smartfona. Takie jest moje zdanie.
Panie ministrze, kolejne pytanie od naszych widzów. Biurokracja, szczegółowe dokumentowanie pracy, działań. Oczywiście pytanie od nauczycieli, jak się domyślamy. Tak zwana papierologia zabiera nauczycielom dużo czasu. Poświęcają na to mnóstwo godzin, a ten czas nauczyciele mogliby poświęcić na to, co jest w szkole najważniejsze, czyli przede wszystkim na kontakt z uczniem. Kto według pana generuje te papierowe obowiązki, tą papierologię? Ministerstwo, kuratoria, a może sami dyrektorzy?
Myślę, że po części wszyscy. Natomiast wiele w tym względzie...
Jak to zmienić, panie ministrze?
Przypomnę, że znieśliśmy ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną, która sama w sobie generowała tą papierologię. Ograniczyliśmy i uprościliśmy awans zawodowy i będziemy go dalej upraszczać po to, żeby nie generować znów papierów w segregatorach, których nikt nie sprawdza, które tylko się pokazuje po to, żeby zdobyć wyższy stopień. Tak bardzo często po prostu jest i takie jest podejście. Ostatnio na spotkaniu ze związkami zawodowymi, na ostatnie spotkanie, dyskusja była na ten temat, jaki zrobić wykaz dokumentów, które będą przekazane i są już przekazane kuratorom i dyrektorom, jako wykaz tych dokumentów, których nie należy od nauczycieli wymagać, po to, żeby ograniczyć do absolutnego, niezbędnego minimum tą papierologię. Nauczyciel dla ucznia, nie dla biurokracji. To jest droga, którą postępujemy. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale dużo już się udało zrobić.
Może pan odgórnie jakoś centralnie to zarządzi?
Ale tak robimy odgórnie, centralnie. No, likwidacja ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej to jest odgórne rozstrzygnięcie prawne wydane przez ministra edukacji i nauki po to, żeby przynajmniej w tym zakresie nie było tej papierologii.
Panie ministrze, kolejne pytanie. Nauczyciele poloniści poświęcają ogromną ilość czasu na sprawdzanie, poprawianie, recenzowanie wypracowań uczniowskich. Czy nie sądzi pan, że to powinno być w jakiś sposób finansowane, docenione? Czy pan jako minister edukacji w jakiś szczególny sposób powinien to docenić, na przykład finansowy?
Ale szanowni państwo, nauczyciel pracuje 40 godzin tygodniowo, z czego 18 godzin ma pensum przy tablicy. 22 godziny to między innymi sprawdzanie klasówek. No, żebyśmy nie stworzyli tutaj jakiegoś absurdu. Za wszystko nauczyciele są wynagradzani.
Tylko wie pan, że inaczej też...
Problem jest inny, panie redaktorze.
Nie deprecjonuje zawód, na przykład, nie wiem, nauczyciela plastyki, WF-u i tak dalej, ale no, inna jest, inny też jest, prawda, prowadzenie lekcji przez polonistę, czy...
Tu się zgadzam, panie redaktorze, i dlatego postuluję, żeby nauczyciele rzeczywiście usiedli do wspólnego stołu i zaczęli dyskutować o bardziej sprawiedliwym podziale wynagrodzeń, bo inna jest praca nauczyciela języka polskiego w klasie maturalnej w 35-osobowej klasie i inna jest praca nauczyciela choćby też polskiego, ale w jakiejś małej szkole, w której jest 3 uczniów w jednej klasie. To rzeczywiście są różne warunki pracy i różny wymiar tej pracy.
To może warto zawalczyć, panie ministrze, o dodatki dla takich nauczycieli, polonistów?
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezydent miasta stołecznego Warszawy dołożył 300 milionów złotych ze swojego budżetu.
Ale mówimy o całej Polsce, nie mówimy tylko o Warszawie, prawda? Bo szkoły to nie tylko Warszawa, ale...
Dobrze, ale no w Warszawie mamy największe szkoły, więc ja tutaj daję przykład. To również chodzi o Poznań, to również chodzi o Lublin. Dołożył i podniósł 10% wynagrodzenia tym, którzy mają więcej pracy. Ja nie stoję tutaj na przeszkodzie, absolutnie system jest tutaj otwarty, elastyczny, można to robić.
Pytanie z czatu do pana. Czy w szkołach jest poważny problem z pedofilią? Czy pan resort z tym walczy?
My nie mamy zgłoszeń ani od kuratorów, ani kuratorzy nie mają od dyrektorów szkół, które by pokazywały, że ten problem jest jakiś ogromny. Zdarzają się przestępstwa, one są ścigane przez odpowiednie wyspecjalizowane służby, policję, prokuraturę, ale ja nie widzę tutaj jakiegoś procesu, który by wskazywał na zwiększenie tego rodzaju przestępstw. A każde przestępstwo pedofilii, bez względu na to, przez kogo jest popełnione, jest obrzydliwe, najokrutniejsze i wymaga ścigania bezwzględnego, i to się dzieje.
Czy nauczanie w szkołach, w polskich szkołach języka rosyjskiego to jest dobre?
Panie redaktorze, muszę przerwać, dlatego że za dosłownie 9-8 minut mamy głosowania w Sejmie, a muszę jeszcze tam dojechać, w związku z tym bardzo jest mi
przykro. Panie ministrze, to z tym językiem rosyjskim, proszę, niech pan odpowie. Tak. Czy nauczanie języka rosyjskiego pozostanie w szkołach? Czy zastanawia się pan nad tym?
A niemieckiego?
No wie pan, o co mi chodzi, tak? O kontekst wojenny i tak dalej.
A wie pan, o co mi chodzi? No i mi też o chodzi. No, niedawno mieliśmy problem z Niemcami, teraz mamy problem z Rosjanami. No myślę, że tu nie o język chodzi, tylko o ludzi, więc ja bym tutaj nie przesadzał.
Panie ministrze, ostatnie pytanie w takim razie. PiS wygrywa wybory w październiku. Czy Przemysław Czarnek chce być dalej ministrem edukacji? Czy widzi pan siebie w tej roli? Rozumiem, że tak, ale kolejne pytanie. Czy z Konfederacją wejdziecie w koalicję, jeśli wygracie wybory, ale nie będziecie mieć większości?
Wejdziemy w koalicję. Po pierwsze wygramy tak, że będziemy mieli kolejną większość bezwzględną, a gdyby miało być inaczej, to wejdziemy w koalicję z każdym, kto będzie chciał realizować...
Także z Konfederacją, rozumiem, tak?
Z każdym, kto będzie chciał realizować nasz program wyborczy.
Panie ministrze, dzięki wielkie za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu wszystkiego. Dobrego kłania.
Moim państwem gościem był minister edukacji Przemysław Czarnek, a już za chwilę druga część programu.